Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Czesław Fiodorowicz, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, jest naszym gościem. Dzień dobry. Polskie Stronnictwo Ludowe, dodam, bo to będzie istotne chociażby z tego względu, że chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali sobie na początek o tak zwanej dużej polskiej polityce. Wczoraj poseł, notabene lubuski, pan Porwich z Kukiz 15, mówi, że powinno karać się więzieniem działaczy opozycji szeroko rozumianej, czyli w tym na przykład działaczy i polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, za to, że źle mówią o polskim rządzie. Co pan na takie stwierdzenie? Człowiek mocno związany z Solidarnością, dodam, to jest.
No, to są żałosne tezy, które są powtarzane przez wielu polityków, którym się zupełnie myli wolność, swoboda wypowiedzi. Generalnie wolność, która jest przywarą polityki, próba cenzurowania wypowiedzi polityków straszeniem właśnie, że każda wypowiedź krytycznie mówiąca o tym rządzie, czy o rządzie, który jest dla niektórych polityków i większości Polaków opozycyjnym, przypominam wciąż, że to jest rząd wybrany najmniejszą większością w historii wolnej Polski.
Ale z drugiej strony taki rząd, który ma absolutną władzę, tak, czego tak, dawno nie było w Polsce.
Krytyka, jeszcze słowami pana Porwicha, który jest oczywiście Solidarności, jednocześnie no jest opozycji. To znaczy, jeśli on tak mówi, to znaczy sam sytuuje Kukiz nie w opozycji, tylko jako taką przystawkę. No
niektórzy mówią, że Kukiz tak w rozkroku trochę rządu stoi, że raz jest w opozycji, a raz jest mniej w opozycji.
Ale raz jeszcze mówię. Każdy w dzisiejszym świecie polityki ma prawo i w ogóle światowej polityki krytykować wszystkich za wszystko i chodzi o to tylko, żeby używał języka bardzo cywilizowanego, parlamentarnego, by nie obrażał innych. Natomiast próba zmiany prawa, która mówi o tym, że to jest działanie na szkodę państwa, nie wiem, słyszę, że to jest zdrada państwa, jeżeli mówi się o tym, że polski rząd popełnia błędy.
Polski rząd popełnia mnóstwo błędów. Wyobraźcie taką sytuację, ja o czym wyobraźni to zauważyłem, że w tej chwili pan jako samorządowiec powie głośno i wyraźnie, że nie podoba się panu to, jak rząd powoli skłania się do tego, żeby na przykład jakoś wpływać na sejmiki wojewódzkie, w których nie ma większości, w większości miejsc w Polsce. I skrytykuje pan podejście do jakiejkolwiek proponowanej czy wchodzącej w życie nowej ustawy dotyczącej samorządów. Wychodzimy po rozmowie i czeka radiowóz i mówi panie Fiodorowicz, zapraszamy.
No tak, no oczywiście, że czujemy to, że to jest metoda straszenia polityków takimi metodami za wszelką krytykę i słyszę wypowiedzi polityków, szczególnie Prawa i Sprawiedliwości, którzy są oburzeni prawem do krytyki. Myślę, że sami zapomnieli, że w tamtych latach, kiedy staliśmy wspólnie po tej samej stronie przeciwko tak zwanej komunie, w zasadzie trzeba było się wykazać jakąś odwagą. Właśnie, będąc związanym z Solidarnością, ja byłem związany z Solidarnością, by mieć odwagę się sprzeciwić. I chodzi o to, by demokracja była oparta na tym, by każdej władzy umieć się sprzeciwić, wyrazić swój pogląd, wyrazić inny pogląd, przekonywać do swojej racji. I tutaj metody straszenia no, są metodami z tamtej epoki, niespotykanymi po roku 90. To jest próba kneblowania polityków i to nadużywanie tego słowa totalnej opozycji. Co to znaczy totalna opozycja? Prawem opozycji jest krytykowanie. Jeśli spojrzymy na ustawy przyjmowane przez Sejm, obecna się tym interesuje, zdecydowana większość ustaw jest popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe, Platformę Obywatelską i Nowoczesną, które są niby zaliczane do totalnej opozycji.
A z drugiej strony można odwrócić sytuację i powiedzieć, że jeśli rząd w danym momencie, mając większość w tej chwili w parlamencie, głosuje i przegłosowuje jakąkolwiek ustawę, to robi to totalną większością głosów, bo ta większość jest w pewnym sensie totalna, tak?
No, generalnie zostawmy sobie te przymiotniki mówiące o totalnym podejściu, bo w większym stopniu obecne rządy umacniają takie wrażenie totalitarnej władzy.
Tak, tak.
Czyli coraz częstsze pojawia się słowo po tamtej stronie, po stronie rządzącej. Taki totalitaryzm, omnipotencja, pewność stuprocentowa co do tego.
Zastanawiam się, jak pan obserwuje polską politykę. Przecież był pan długo w parlamencie. Niejednokrotnie osoby w tej chwili, czy to z Platformy Obywatelskiej, czy pewnie z Prawa i Sprawiedliwości, to są te same osoby, z którymi miał pan okazję reprezentować Polskę w Sejmie Rzeczypospolitej. Jak pan patrzy na tych ludzi, którzy niejednokrotnie zmienili radykalnie swoje podejście do różnych spraw, to co pan sobie myśli? Patrząc w telewizor, widzi pan najbardziej znane postaci polskiej polityki, niejednokrotnie to są pańscy znajomi i koledzy.
No znaczy, wie pan, no, smucę się z powodu każdej zmiany, radykalnej zmiany swoich poglądów, bo oczywiście może mi pan postawić zarzut, że sam byłem członkiem Platformy Obywatelskiej, czy jestem w Polskim Stronnictwie Ludowym, czyli
no to się
można zmieniać
partię. Że był pan w Unii Wolności na przykład.
Tak jest, ale nawet moi znajomi dalece mówią o tym, że ja swoich poglądów nie zmieniłem. I nie będę tutaj odnosił tego tylko do polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale trochę zniesmacza mi język pana Sikorskiego, który był ważnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, czy też Kazimierza Marcinkiewicza, premiera tego rządu, a dzisiaj totalnego krytyka. Otóż polityka to jednak są ludzie, to nie są szyldy. I wydaje mi się, że dla czytelności polityki, dla rozróżniania tego, co jest najważniejsze, jakie są pryncypia, są nasze postawy, nasze zachowania, nasze słowa. Oczywiście zostawmy nasze życie prywatne, bo w nim się może jakoś różnie nam układać, ale co do zasad, powinniśmy być w swoim życiu dosyć wierni tym pryncypiom. I w związku z tym tego rodzaju, no nie wiem, albo miałkość, albo takie lizusostwo, żeby się podlizać dzisiaj premierowi.
Wie pan, to zawsze działało w polityce. Kaczyńskiemu, że to zawsze działało. Zawsze byli tacy ludzie w polskim parlamencie.
No wie pan, ale chodzi o to, żeby jednak mieć odwagę. I zwracam uwagę też, że to nie jest przejaw jakiegoś wielkiego powodu do wielkiego szacunku, a kiedy mi się coś nie podobało w Platformie Obywatelskiej, to wystąpiłem z Platformy Obywatelskiej. No i ze zdziwieniem patrzę, że niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj a dawniej politycy Platformy, choćby Artur Zasada, że on nie powie w którymś momencie, mam dosyć, występuję z Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że kierunek, który ta partia narzuca, jednak jest wbrew temu, co
akurat jeśli chodzi o pana posła Zasadę, warto zwrócić uwagę na to, że zarówno poseł Artur Zasada, który nie da się ukryć, jest posłem na Sejm, w klubie Prawa i Sprawiedliwości, wybranym z list Prawa i Sprawiedliwości, ale zarówno pan Artur Zasada, jak i jego koledzy, pan Jarosław Gowin, za każdym razem podkreślają, że oni są zjednoczoną prawicą, Polską razem i tak dalej, i tak dalej. Odżegnują się delikatnie od tego szyldu. Ja uważam, że to jest dopiero hipokryzja, tak?
No jest oczywiście, są dwie partie, które myślę większość Polaków ma trudność z ich wymienieniem. To jest tak zwana partia Ziobry i tak zwana partia Gowina, które nie uczestniczą w żadnych badaniach opinii publicznej, w żadnych sondażach, w ogóle nie istnieją, a oni cały czas podkreślają, że oni nie są częścią Prawa i Sprawiedliwości, są członkami odrębnego bytu politycznego. To też jest fałszowanie, to też jest zapętlanie obrazu politycznego, ale tak czy inaczej to, co podniósł pan jako rzecz kluczową, główną, chodzi o to, byśmy się trzymali pewnych pryncypiów. Zbliżamy się powoli do wydarzeń Solidarności. To, co nas łączyło wówczas, tych wszystkich ludzi, bo to jednak miliony Polaków mają 10, prawo...
10 milionów członków, tak,
mają, tak, no i ich rodzin, czyli znacznie więcej, czyli mają prawo utożsamiać się ze zwycięstwem Solidarności. I żaden związek zawodowy, a do
który ma teraz notabene jakieś 500 tysięcy.
Tak jest. Żaden związek zawodowy nie ma prawa zawłaszczać tamtego dorobku. Nikt nie mówi o tym, by zabierać szyld, ale my mówimy o tamtych wydarzeniach, o rocznicy tamtych wydarzeń, która była zwycięstwem Polaków, bo myśmy się zjednoczyli.
Ale próba dzielenia... Ja mam wrażenie, że lubią dzielić się, albo przynajmniej są takie grupy Polaków, które lubią wykorzystywać różne okresy polskiej historii do tego, żeby wykopywać pomiędzy sobą rowy i to czym głębsze, tym mam wrażenie, że się lepiej czują.
Tak, panie redaktorze, tylko chodzi o to, byśmy my, politycy, mówili w sposób realny, dawali dowody tego do jedności, do wspólnoty polskiej, a nie szukali sposobu na to, by dzielić na nowo, by mówić o tym, że ci nie mają prawa, że KOD nie ma prawa żadnego do tego, by honorować
ten dorobek. No, słucham działaczy solidarnościowych, nawet tutaj z naszego okręgu lubuskiego, którzy mówią wprost, KOD to są SBC, to jest banda jakichś ubeków, która chodzi w tym tłumie.
Jerzy Nowak, jedna z twarzy KOD-u lubuskiego, wielki bohater tamtych czasów. Pamiętam do dzisiaj, jak wszyscy chodziliśmy, byliśmy dumni, że Jerzy Nowak, który sprzedawał wtedy buty na swojej witrynie sklepowej, miał znak Solidarności. Człowiek, który się wykazał niesłychaną niezłomnością, odwagą, i to jest wielki twórca tego ruchu zwycięstwa Solidarności.
No, a teraz
to
się mówi, że jest kolegą SBK-ów.
Zawsze miał odwagę i obrażanie takich ludzi. Tam jest wielu ludzi,
oczywiście,
których widziałem, Janusza Piechowiaka, i nie będę wymieniał, ale kiedy patrzyłem, kim są ci ludzie, to są ludzie, którzy rzeczywiście mają prawo, pełne prawo do tego, by czcić to zwycięstwo Solidarności.
Solidarność, i chociaż to się trochę będzie pewnie wiązać. Zastanawiam się, czy jak 20 lat temu podnosił pan rękę za tym, abyśmy mieli taką, a nie inną konstytucję, aby taka, a nie inna ustawa zasadnicza obowiązywała w naszym kraju. To myślał pan o tym, że za 10, 15, 20 lat pojawią się politycy, którzy powiedzą, skasujmy to, co było, wyrzućmy ją do śmietnika, stwórzmy coś nowego, zupełnie, od zera.
No nie, dlatego że na dobrą sprawę, oczywiście był jakiś projekt Solidarności, ale Związek chciał pokazać swoją odrębność i wówczas Marian Krzaklewski chciał coś wygrać, trochę wspierany wcześniej przez Lecha Wałęsę.
Marian Krzaklewski, który notabene też rządził w Polską w którymś momencie tak z tylnego
fotela. Tak jest. Szeregowy Lecha Wałęsę, ale pamiętam wszystkich polityków, którzy uczestniczyli. Nikt z nich nie podnosił głosów sprzeciwu wobec tej konstytucji. Wszystkich, którzy są dziś obecni, czyli oni tak krytykują, ale ja nie pamiętam tych głosów, które by docierały od Antoniego Macierewicza, od Jarosława Kaczyńskiego, czy innych pomniejszych, którzy by mówili o tym, że ta konstytucja w jakiejś mierze jest sprzeczna z tym, co jest Polakom potrzebne. Pamiętajmy, że Polska to nie jest kraj wyłącznie polityków i wyborców PiS-u. Polska to jest kraj, w którym jednak są ludzie o różnych poglądach, skrajnych lewicowych, skrajnych prawicowych, centrowych, i konstytucja musi być adresowana do wszystkich Polaków i dobrze te interesy chronić. I ta konstytucja dobrze te interesy chroni, i jeśli ktoś mówi o tym, że ona w sprawowaniu władzy nie daje dodatkowych specjalnych instrumentów, dlatego że władza nie chce korzystać, czyli prezydent ma ogromną w Polsce władzę, tylko niestety prezydent Rzeczypospolitej nie chce z tej władzy korzystać.
No, a jeśli prezydent mówi w tej chwili,
a nie trzeba wzmacniać rotacji roli prezydenta.
Chcę, aby przeprowadzone zostało referendum w tej kwestii. Nie mówi definitywnie, że to od razu z automatu oznacza, że ta konstytucja zostanie wyrzucona do śmietnika i będzie wprowadzona nowa w jakiejkolwiek postaci. Tylko mówi, rodacy, wypowiedzcie się, zróbcie to. Podoba się panu takie podejście?
Wie pan, generalnie jestem sceptykiem referendów, ponieważ referenda w Polsce nie mają dobrej tradycji. Nie jesteśmy Szwajcarią.
To z reguły się nie udają.
Tak. I w związku z tym, żeby szukać metody na to, by wielu Polaków poszło do referendum i chcieli głosować, no to będzie się próbowało blokować referendum z wyborami samorządowymi, będzie się próbowało połączyć być może referendum z stuleciem odzyskania niepodległości. Być może będzie się chciało wrzucić jakieś populistyczne hasła, których się nie da przekuć na zapis w konstytucji, ale po to, żeby dać teoretycznie Kowalskiemu coś, co spowoduje, że on pójdzie i zagłosuje za jakąś propozycją. Nie ma metody i prawie żaden kraj europejski nie dochodził do uchwalenia konstytucji poprzez referenda, chyba że w tym referendum jest cała konstytucja.
Właśnie o to zapisana chodzi, bo w tej chwili kupujemy trochę kota w worku, bo jeśli no, mówi się Polacy, tak. Czy chcecie zmiany konstytucji, załóżmy, że referendum jest udane. Polacy tłumnie stawiają się w lokalach, oddają swój głos, mówią tak, zmieńcie nam konstytucję i następnego dnia Policzycy wprowadzają konstytucję taką, jaką
nie,
chcą
antyobywatelską. Nie ma takiej szansy. Przygotowanie, uchwalenie konstytucji to jest długi czas i z całą pewnością do przyszłych wyborów, do 2019 roku nikt w Polsce nie uchwali nowej konstytucji. To jest niemożliwe. I z góry trzeba sobie uświadomić to, że to jest próba tematu zastępczego.
To zajmijmy się teraz przyjemniejszymi rzeczami. Tak się zastanawiałem, czy wielu pańskich znajomych, chociażby z euroregionu, będzie wybierał się do Zielonej Góry na winobranie?
Ja myślę, że to już jest
tradycja?
Uznane święto w całym euroregionie, czyli na całym pograniczu. Na pograniczu, wydaje mi się, mamy trzy takie duże święta, czyli Dni Morza w Szczecinie, mamy winobrani i mamy święto ceramiki w Bolesławcu, które rzeczywiście są magnesem również dla sąsiadów z Nysy Łyżyckiej i Odry.
Zresztą nasi sąsiedzi też mają swoje bardzo fajne święta, o których też coraz częściej Polacy słyszą się tam wybierają.
Winiarstwo generalnie jest bardzo popularne i w Brandenburgii i Saksonii. Zresztą na moje zaproszenie przyjeżdża w czasie winobrania i prezydent Landtagu Brandenburgii, pani Britta Stark, 4 i 8 prezydent Landtagu Saksonii, pan dr Ressler. Zresztą szczególnie dr Ressler jest bardzo zainteresowany winiarstwem, jak gdyby współpracą w dziedzinie winiarstwa między Saksonią a województwem lubuskim, bo rzeczywiście jest pewna specyfika tego pogranicza i tradycje winiarskie są, a rzeczywiście to święto jest jednym z największych świąt na całym pograniczu. Podobne w Poczdamie Baum Blütenfest, czyli święto kwitącej drzew. Tak, jest świętem też winiarskim, ale wina owocowego. Otóż skala tego i wydarzenia wokół i wydaje mi się atmosfera tego winobrania, ja obserwuję reakcje moich znajomych Niemców, którzy przyjeżdżają, są zdumieni kulturą, zachowaniem, jakością tego święta. Czasami my sami, Zielonogórzanie, bardziej pomstujemy na to, że się nic nie dzieje. A jednak się dużo w czasie tego winobrania dzieje, czyli raz
z winobraniem mówiąc, jest tak, że każdy tutaj może znaleźć coś dla siebie, ale bardzo często, tak też trochę po polsku mówimy, a co ja tam się będę wybierał? Byłem 5 lat temu, wisiały te słynne gacie, o których zawsze ludzie mówią. Pójdę w tym roku, to na pewno też będą. Nawet jeśli nie będzie ich, tak? To zasadniczo taka prawda powtarzana.
Te gacie wiszą tylko dlatego, że one są kupowane masowo. Gdyby nikt tych gaci nie kupował, no to one by nie wisiały. A zatem nie oszukujmy siebie, że my przy okazji degustacji, uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, oglądania wielu ciekawostek, spotkania się z winiarzami, mamy też okazję do kupienia. I oczywiście raczej w większym stopniu są niezadowolone markety, no bo ucieka im trochę klienteli, chociaż tak czy inaczej do Zielonej Góry w czasie winobrania przyjeżdża taka ilość turystów z kraju i zagranicy, że chyba zadowoleni są wszyscy. Otóż fajnie, że to święto jest kontynuowane. Oczywiście szukajmy sposobu na to, by jak najlepiej eksponować winiarstwo, bo z tym jest jeszcze dużo do zrobienia, ale wiele zależy od winiarzy, którzy wciąż są na etapie organizowania. Pamiętajmy, że to prawdziwe winiarstwo u nas tutaj jest niesamowicie młode. To jest kilka lat. Sam uczestniczyłem w jego restytucji, więc wiem, jak to jest i znam każdego z winiarza, jego problemy. Wiem, że oni muszą jeszcze sadzić te sadzonki, muszą zbierać. Nie są zorganizowani tak, byśmy mogli mówić o super profesjonalnym
winiarstwie. No i mamy też różne winnice, nie obrażając winiarzy. One też odbiegają od siebie jakościowo i kwestią tego, kto ile był w stanie zainwestować. Ale dla laika kompletnego, jeśli chodzi o tematy enoturystyki, który przyjedzie do Zielonej Góry, mówi, tu są jakieś winnice, nigdy nie widziałem, nigdy ktoś nie był na winnicy. Jeśli się go zabierze do zaboru nawet, do Centrum Winiarstwa, to naprawdę może zrobić wrażenie na kimś, kto nigdy nie widział, nie wiedział, jak to funkcjonuje. Sam ten teren, zresztą bardzo ładnie położona jest ta winnica, to robi wrażenie nawet z drogi. Tak?
To przede wszystkim historia, bo kiedy się słucha tej historii, dlaczego w tym miejscu, jaka była przeszłość tej winnicy, jakie wina były produkowane, przekonuje zwłaszcza tych zagranicznych gości, bo my trochę nie doceniamy tego, co tutaj mamy, albo też słabo jesteśmy zapoznani z tym. W każdym razie tutaj chciałem wyraźnie powiedzieć, że i Brandenburgia ma swoje centrum winiarstwa, i Saksonia ma swoje centrum winiarstwa, i skoro my uznajemy się za pierwszy region winiarski w Polsce, to też musimy swoje centrum winiarstwa. Taki jest standard europejski. Natomiast oczywiście z czasem chyba większego znaczenia będą nabierały piwnice, winiarzy i winnice same, ale oczywiście tak trochę jest już, że to się powoli rozwija.
No nie da się ukryć, że na przestrzeni lat ten akcent na to winiarstwo został położony, co tu dużo mówić. Przypomnijmy sobie jeszcze parę lat temu winobranie. No świeciło piwem generalnie, tak? Jeśli wychodziło się na deptak, pojawiały się pierwsze kolorowe parasole jakichś dużych koncernów
marek. A jeśli wino, to było albo portugalskie, albo gruzińskie, albo słowackie.
Bardzo podrzędne.
Tak, a dzisiaj to już jest wino z naszych winnic. No oczywiście, że nie mamy obowiązku kupowania, ale jest oferta i większość winiarzy prezentuje swoje produkty tutaj. I myślę, że ta specyfika jest, bo zasadniczo głównym zadaniem naszego województwa lubuskiego jest to, by przyciągać ludzi. My musimy tego rodzaju wydarzeniami, świętami, atrakcjami przyciągać ludzi, wykorzystać to położenie, dobre położenie komunikacyjne. I no, jesteśmy pozbawieni gór, morza, Mazur.
Ale mamy rzekę. Mamy. I tą Odrę myślę, że też coraz bardziej zaczyna się eksploatować. Profesjonalizują się ludzie, którzy zajmują się pływaniem po Odrze. Ja byłem w ubiegłym roku podczas winobrania właśnie na tych rejsach, które odbywają się z portu w Cigecicach galarami. Ludzi był tam tłum turystów. I widzę, jaki też duży postęp zrobili ci ludzie, którzy się tym zajmują, tak? Na początku to był zwykły rejs
do Odry na dobrą sprawę. W tym Grünbergu Odra była jednak miejscem rzeczywiście atrakcji, wydarzeń, spotkań. Było kilka klubów kajakowych w Grünbergu, czyli Odra, która leży w tym samym miejscu. Teraz już Zielona Góra dotyka do Odry i jest cały czas atrakcyjną rzeką. Ci, którzy pływają Flisem Odrzańskim, spotykam się z nimi często, ostatnio z takimi ważnymi ludźmi zainteresowanymi turystyką rzeczną rozmawiałem, to oni mówią, że Odra jest jednak piękniejsza od Wisły. A zatem skoro ona taka jest, skoro też z projektów polsko-niemieckich zrobiliśmy te dwa statki, Lagunę i Zefir, skoro są te galary, skoro jest ta turystyka.
Skoro powstały mariny, bo to też ważne.
No to oczywiście ona też jest powiązana w jakiś sposób z tym winiarstwem. Niewątpliwie przyszłość jest taka, żeby z Odry korzystało coraz więcej ludzi indywidualnymi statkami rzecznymi, ale na pewno jest to fajne, atrakcyjne położenie dla nas.
To tam na sam koniec pytanie niedyskretne, panie przewodniczący. A pan wybierze się z rodziną na winobranie? Bo ja znam zielonogórzan, nawet poważnych ludzi w Zielonej Górze, którzy jednak mówią, ja już swoje na winobraniu przeżyłem, zamykam się w domu albo wyjeżdżam na urlop.
Ja bardzo lubię winobranie. Z żoną będę uczestniczył w balu winobraniowym. Mam spotkanie ze znajomymi w czasie winobrania. Mam też arcyważnych gości. Po raz pierwszy przyjeżdża prezydent Landtagu Saksonii i prezydent Landtagu Brandenburgii, landów sąsiedzkich, z osobami towarzyszącymi tutaj w czasie winobrania, czyli staram się z tej pozycji, jaką pełnię w sejmiku, jak najlepiej promować województwo lubuskie za granicą. Mam nadzieję, że to się przełoży również na rozpropagowanie winobrania po tamtej stronie, czyli cieszmy się z tego winobrania.
Okazuje się, że można ładnie i przyjemnie połączyć pracę z czymś atrakcyjnym, bo przecież te spotkania to między innymi
powinność Zielonogórzan, promowanie wszystkiego, co w Zielonej Górze ma miejsce. Krytyka oczywiście tak, nawiązując do pierwszych słów, ale w sposób konstruktywny. Nie zatracajmy się w banalnej krytyce i też nie zabierajmy nikomu prawa do krytyki, ale winobranie to jest czas święta, zabawy, no i delektowania się tym, co ziemia nam tutaj daje, czyli fajnego wina.
Czesław Fedorowicz, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję za rozmowę.